Niezależnie kto by to realizował, to no, jest to coś naszego, coś polskiego, coś co buduje naszą niezależność na wielu płaszczyznach, w tych trudnych czasach w szczególności. Centralny port komunikacyjny może też pomóc nam w ewentualnej wojnie z Rosją?
Ta inwestycja jest szalenie ważna, żeby wesprzeć całą wschodnią flankę NATO w tym zakresie. Mówi się o tym, że pod tym kątem właśnie takiego bezpieczeństwa militarnego ta inwestycja już powinna być tak naprawdę zrealizowana.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Temat centralnego portu komunikacyjnego ciągnie się w debacie publicznej od wielu lat. Ostatnio został opublikowany wariant inwestorski obrazujący plan budowy i zagospodarowania przestrzennego inwestycji, który jest kolejnym krokiem świadczącym o tym, że jeszcze w tym dziesięcioleciu powinniśmy skorzystać z infrastruktury CPK, w skład której wejdzie lotnisko, nowe linie kolejowe mające łącznie około 2000 km oraz drogi szybkiego ruchu, w tym obwodnica Warszawy. Na wstępie odcinka podkreślam, że nie sympatyzuję z żadną partią polityczną, ale sama idea, w ramach której Polska ma własną infrastrukturę sprzyjającą biznesowemu rozwojowi oraz zwiększającą nasze bezpieczeństwo militarne, jest całkiem słuszna. Mój dzisiejszy gość to pani Katarzyna Dobrońska, będąca dyrektorem Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji, odpowiadającego m.in. za relacje z mieszkańcami terenów inwestycji. Materiał zrealizowaliśmy jeżdżąc m.in. po terenie przyszłego portu, zlokalizowanego między Warszawą a Łodzią.
Kwestia centralna portu komunikacyjnego ciągnęła się w mediach, że takiego kolokwialnego wyrażenia użyję, od lat 80., prawda? To niezależnie od tego, kto rządził, zawsze gdzieś ten pomysł się realizował i być może, ja nie wiem, jakie będą wyniki kolejnych wyborów, ale wydaje mi się, że niezależnie kto by rządził, to coś takiego może zrealizować.
Tak, mi się wydaje, że nawet nie wydaje mi się, jestem pewna, że to nawet nie lata 80., tylko jeszcze wcześniej, w 70. latach już rozpoczęła się dyskusja o tym, że taki port jest po prostu potrzebny. I tutaj nie grają roli żadne poglądy polityczne, tylko to jest po prostu potrzebne dla nas, dla Polaków, dla kraju, więc ta dyskusja trwa od dekad. I lata 70. to jest dyskusja i tutaj chyba warto też przywołać dwa ważne nazwiska, profesora Panusza i doktora Jankowskiego, którzy są takimi ojcami tej koncepcji centralnego lotniska, ale też całego takiego zintegrowanego systemu transportowego, który będzie no właśnie w sobie integrował zarówno transport drogowy, kolejowy, jak i lotniczy. Więc ta dyskusja trwa już od dziesiątek lat, ale wydaje się, że teraz zbliżyliśmy się do takiego momentu, kiedy już nie ma odwrotu, bo lotnisko Chopina jest w takim momencie, że pęka absolutnie w szwach. Nie mamy możliwości jego rozbudowania, bo z trzech stron ogranicza nas bardzo gęsta zabudowa. Z czwartej strony obwodnica Warszawy. Więc no nie mamy szansy rozbudować tej istniejącej infrastruktury tak, żeby spełniała to zapotrzebowanie, które mamy. A dodatkowo no jest to olbrzymia szansa, żeby na tak zwanym greenfieldowym projekcie, czyli realizacji centralnego portu i tego serca, czyli lotniska w miejscu, które nam da naprawdę olbrzymie możliwości pod kątem lokalizacyjnym.
Wspominała pani o zmniejszonej przepustowości na Okęciu. Tam jeszcze jest jeden problem, że między godziną 23 a 5 rano nie mogą lądować i startować samoloty, chyba że jest jakieś opóźnienie i tego się w żaden sposób nie da obejść. Lotnisko też nie może rosnąć, no bo z każdej strony w zasadzie jest zabudowane. Zresztą z tego, co pamiętam, w tym okresie międzywojennym, jak Okęcie powstawało, no to na Gocławiu miało powstać docelowe lotnisko, a to na Okęciu miało być tylko takim tymczasowym. No, wojna troszeczkę to zweryfikowała, prawda?
Tak jest. No, lotnisko Chopina osiągnęło w 2019 roku liczbę 19 milionów pasażerów. To tak jak pan mówi, na początku, kiedy w koncepcji samej to lotnisko miało być lotniskiem tymczasowym, no myślę, że nikomu tam się absolutnie nie śniło, że kiedykolwiek w tym miejscu będziemy w stanie obsłużyć 19 milionów pasażerów. I to jest właśnie ten moment taki graniczny. Natomiast lotnisko Chopina no, ma szereg ograniczeń, niestety. No, znajduje się w centrum, więc tak jak mówimy, jest uciążliwe dla mieszkańców. Może funkcjonować tylko o określonych porach, bo generuje znaczący hałas. Oprócz tego, co jest nietypowe dla tego typu infrastruktury, ma krzyżujące się drogi startowe. W związku z tym, jak starty i lądowania odbywają się, one nie mogą się odbywać niezależnie od siebie, tylko w momencie, kiedy jakaś operacja jest realizowana na jednej z dróg startowych, ta druga musi zostać wyłączona. No jest to bardzo niepraktyczne, więc tych ograniczeń jest sporo. No my planujemy wszystko z takim komfortem, że właśnie będziemy mogli operować na dużej przestrzeni. W związku z tym jesteśmy w stanie zaprojektować to lotnisko tak, żeby służyło przez lata, służyło efektywnie. Teraz też jesteśmy po olbrzymich zmianach, które wywołał w branży COVID-19. Cała epidemia to wpłynęło znacząco na przykład sposób obsługi pasażera. No, mamy już szereg scenariuszy, których wcześniej nie byliśmy w takiej skali w stanie przewidzieć, a dzisiaj już mamy tę wiedzę i mamy tę przewagę dzięki temu. Trudno tutaj mówić o jakichkolwiek plusach, że tak powiem, pandemii COVID-19, natomiast no, z naszej perspektywy no, tutaj też staramy się szukać jakichś szans na to, żeby jeszcze bardziej ulepszyć sam projekt i zrealizować go w taki sposób, żeby być gotowi na różne scenariusze w tym taki.
Natomiast proszę mi powiedzieć w takim razie, dlaczego nie można było Centralnego Portu Komunikacyjnego rozwinąć wokół lotniska, nie wiem, w Radomiu czy w Modlinie, bo to jest często argument podnoszony ze strony osób, które stoją w opozycji względem tego projektu. Od takich trudniejszych pytań też dzisiaj nie uciekniemy. No mnie się sama idea oczywiście podoba, niezależnie kto by to realizował, to no, jest to coś naszego, coś polskiego, coś, co buduje naszą niezależność na wielu płaszczyznach, w tych trudnych czasach w szczególności.
Rozważane były różne lokalizacje. I to nie była jedna, dwie, to były lokalizacje, mogę podać jakieś przykładowe, między innymi Modlin, Radom, Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów.
No ale w Radomiu i Modlinie są już lotniska.
Owszem są, natomiast zarówno Radom, jak i Modlin miały swoje dobre strony pod kątem możliwości budowy tam infrastruktury, ale miały też znaczące ograniczenia, które uniemożliwiły realizację tej inwestycji w tamtych miejscach. Na przykład ograniczenia środowiskowe, które znacząco krzyżują plany realizacji takiej inwestycji, bo każdorazowo inwestor, czyli w tym wypadku Centralny Port Komunikacyjny, musi analizować możliwości budowy takiej infrastruktury pod bardzo wieloma kątami, między innymi właśnie pod kątem środowiskowym, społecznym, operacyjnym, ekonomicznym. I cała ta analiza wielokryterialna wskazywała jednoznacznie, że lotnisko na terenie Baranowa, Teresina i Wiskitek, bo to jest teren tych trzech gmin, jest najkorzystniejsze i daje najlepsze efekty pod kątem takiej właśnie wielokryterialnej analizy. To są dane, które ocenia się liczbowo, więc absolutnie nie ma problemu. Ocenia się liczbowo. To nie jest kogoś widzi mi się, to nikt nie siedzi za biurkiem i nie planuje tego lotniska, bo tak mu się podoba, albo komuś na złość na przykład, tylko jest to ściśle związane z wielogodzinnymi pracami. No, mogłabym to porównać, bo czasami trudno sobie to wyobrazić, bo skala inwestycji jest ogromna, ale choćby, nie wiem, budowa domu. No, zakładam, że część osób ma takie doświadczenia za sobą i budowa domu też wiąże się z tym, że zanim zdecydujemy, że chcielibyśmy zamieszkać gdzieś za miastem, wybudować sobie dom, to następnego dnia nie wbijamy łopaty, tylko najpierw musi mieć solidny projekt, musi mieć pozwolenie na budowę, więc to jest praca i koncepcyjna, i taka administracyjna. I to wszystko jest teraz tutaj naszym zadaniem, czego nie da się po prostu zrealizować tak od ręki. Trzeba wykonać dużo tej pracy, która jest niewidoczna w terenie, natomiast nie oznacza to, że tam rzeczy intensywnie się nie dzieją. Wszystko biegnie na razie zgodnie z planem.
No dobrze, ale po co tak naprawdę jest nam Centralny Port Komunikacyjny? No jakiś pewnie kluczowy aspekt w tym wszystkim jest.
To jest nie tylko lotnisko.
chyba 1000 kilometrów nowych szyn, powiedzmy, prawda? Też ma być około.
No więcej. Dwa razy więcej. Niemal 2000 nowych linii kolejowych. To są również modernizowane, już istniejące tory. Pozwoli nam połączyć 120 miast Polski, zarówno z Warszawą, jak i właśnie z portem Solidarność, więc no, olbrzymia zmiana. Zależy nam na tym, żeby z każdego dużego miasta w Polsce dostać się do stolicy w nie więcej niż 2,5 godziny, nawet z tych krańcowych miast Polski, żeby nie przekraczać tego czasu 2,5 godziny, więc olbrzymia rewolucja pod tym kątem. Chcemy oczywiście obsłużyć olbrzymią liczbę pasażerów, dużo, dużo większą niż jesteśmy w stanie dotychczas. Są takie prognozy, które mówią nam, że jeżeli nie wybudujemy CPK, nie zrealizujemy tego projektu, to do 2060 roku ucieknie nam 850 milionów pasażerów. Oni po prostu przesiądą się na inne lotniska, będą korzystali z innych miejsc.
W kontekście Centralnego Portu Komunikacyjnego przeważnie mówiło się o biznesie i turystyce. Od jakiegoś czasu można także powiedzieć o wojnie, która jeśli by się wydarzyła na terytorium Polski, to posiadanie własnego lotniska, bardzo dużego, spektakularnej przepustowości, stwarza dużą szansę na niezależność, bo jeśli na przykład Niemcy chcieliby się zdystansować, rzucam jako przykład, i nie angażować do tego konfliktu, no to zostajemy z niczym, a w takim przypadku Centralny Port Komunikacyjny może też pomóc nam w ewentualnej wojnie z Rosją?
No to jest niebagatelne znaczenie takiego węzła komunikacyjnego, bo znowu musimy mówić nie tylko o lotnisku, ale też o liniach kolejowych, które ewentualnie, choć mam nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, taki węzeł mógłby nam ogromnie pomóc, dać takie poczucie bezpieczeństwa. To jest nie tylko zdanie nasze, ale też światowych autorytetów w tym zakresie, choćby generała Bena Hodgesa, dowódcy amerykańskich wojsk lądowych w Europie. Taki węzeł no, daje olbrzymi komfort. Nie ma takiego węzła w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Warto podkreślić, że lotnisko w takich sytuacjach konfliktowych pełni rolę nie tylko jako lotnisko pasażerskie, tylko właśnie przekształca się nieco jego rola i ma pełni też funkcje militarne. Służy do tego, żeby sprawnie przerzucać wojska, sprzęt, towary, pomoc humanitarną. Pełni naprawdę ogromną rolę też w tym zakresie, więc ta inwestycja jest szalenie ważna, żeby wesprzeć całą wschodnią flankę NATO w tym zakresie. Mówi się o tym, że pod tym kątem właśnie takiego bezpieczeństwa militarnego ta inwestycja już powinna być tak naprawdę zrealizowana, żebyśmy mogli już teraz się czuć bezpiecznie, ale no robimy co w naszej mocy, żeby zrealizować ją jak najszybciej, żeby to bezpieczeństwo już móc zapewnić.
No dobrze, ale dlaczego nie moglibyśmy skorzystać z jakiegoś innego lotniska, gdyby się faktycznie do takiego konfliktu przyczyniła ta wschodnia nasza strona świata i stwierdziła, że coś tutaj musi zdziałać na tym polskim rynku i ma jakieś roszczenia względem, dajmy, jakiegoś terytorium czy postulatów polskich, to dlaczego akurat Centralny Port Komunikacyjny byłby tak ważnym ogniwem w tym całym łańcuszu?
Centralny Port Komunikacyjny dostarczy infrastrukturę, która jest w stanie zapewnić optymalną logistykę takich operacji.
Aha, no bo mówimy też o tych torach kolejowych.
Oczywiście, dlatego cały czas podkreślam, że to jest nie tylko samo lotnisko, które jest odpowiednio duże, ale także właśnie sieć linii kolejowych, które jesteśmy w stanie wykorzystać do tego, żeby sprawnie cały ten sprzęt, wojsko, pomoc humanitarną rozwieść po danym terenie, wesprzeć tutaj całą tę właśnie wschodnią flankę NATO i być takim olbrzymim wsparciem, które będzie dawało ten komfort, którego na ten moment, tak jak podkreślam, ani w Polsce, ale też w całej Europie Środkowo-Wschodniej nie mamy i nie jesteśmy w stanie tego teraz zapewnić.
Chcę przejść teraz do jednej kwestii, bo Pani też jest cały czas, można powiedzieć, na wojnie, w cudzysłowie wielkim. Cały czas musi Pani niczym zawodowy mediator uczestniczyć w procesie mediacji, rozmów z mieszkańcami, przekonywania ich do tego, że powinni wedle Pani założeń przyczynić się do rozwoju tego portu, po prostu odstępując czy odsprzedając grunty. Jak widzimy, przejeżdżamy przez teren, który jest niezwykle zielony. Tutaj są głównie działki rolne, albo może budowlane, ale jeszcze nie zabudowane, więc to nie jest tak, że Centralny Port Komunikacyjny to jest nie wiem, 80% zabudowy jednorodzinnej, którą trzeba wyburzyć.
A propos relacji z mieszkańcami,
no tak.
Zaczynają się na płotach banery, które właśnie wyrażają sprzeciw mieszkańców.
Jaki mieszkańcy mają stosunek, to jestem w stanie zauważyć, czytając gdzieś napisy, które zaczynają się pojawiać na płotach. No wiadomo, nikt nie chce się wynosić ze swojego miejsca zamieszkania, gdzie ma dom, gdzie ma być może jakąś ojcowiznę, że tak to określę, czy sentyment do tego miejsca, no ale chyba nie ma wyjścia.
No chciałabym panu powiedzieć, że te banery to jest błąd grafika i chciał napisać tam tak dla CPK. No wiadomo, tak nie jest. Emocje są duże i trudne lokalnie. No wiadomo, że każda osoba, każda rodzina, każde gospodarstwo to jest indywidualna historia, która wiąże się z tą konkretnie ziemią. Właśnie z ojcowizną, z latami od pokoleń spędzonymi właśnie na tych terenach, więc ten dialog no nie jest prosty i staramy się docierać do mieszkańców na bieżąco wszelkimi możliwymi kanałami, które mamy. Mamy nadzieję, że to przełamanie nastąpi i niedługo nie będziemy musieli oglądać tych banerów, plakatów na ogrodzeniach domów mieszkańców. Myślę, że tutaj warto też wspomnieć, że wspieramy się trochę opinią również w tych tematach społecznych na naszych partnerach i między innymi lotnisko koreańskie, lotnisko w Incheonie ma taki pasaż, w którym można obserwować nagłówki gazet, które ukazywały się podczas realizacji analogicznej do naszej inwestycji i tam te okładki również krzyczały początkowo, mówiły nie, był duży sprzeciw, właśnie nastąpiło to krótkie przełamanie i potem odwiedzający lotnisko w Incheonie mogą widzieć, że one się przeobraziły w taką dumę narodu z tego, że mają taką infrastrukturę. Mam nadzieję, że my podzielimy taki właśnie scenariusz i będziemy również mogli koniec obserwować pozytywny i że już wszyscy zapomną o tych kontrowersjach, które miały miejsce na początku.
Bo teren Centralnego Portu Komunikacyjnego tak naprawdę w 90%, jeśli dobrze pamiętam, składa się z działek, które nie są w żaden sposób zagospodarowane, tak?
Ponad 90% tego terenu, na którym będziemy realizowali lotnisko, to są pola uprawne i łąki. W związku z tym można wywieść jasny wniosek, że teren jest relatywnie, gęstość zaludnienia jest niewielka. Oczywiście to się wiąże z innymi bolączkami, no bo oczywiście ważne jest też to, że to są tereny uprawne.
No tak, ale z drugiej strony przejeżdżamy, prawda, przez okolice i te wszystkie domy, które nas mijają z prawej czy z lewej strony, będą zrównane z ziemią.
Absolutnie, akurat tutaj jedziemy przez teren Baranowa i miejscowość Baranów zostaje na mapie. Zaraz będziemy też mijać kościół w Baranowie, który był bardzo istotnym elementem dla lokalnej społeczności. Tutaj byliśmy nieustannie w dialogu i zarówno kościół, jak i nieopodal znajdujący się cmentarz były punktami, z którymi lokalna społeczność była bardzo emocjonalnie związana i wszędzie, gdzie się pojawialiśmy, podkreślano to, że nie ruszajcie nam tego. Nikt wam nie uwierzy w to, że musicie ingerować akurat w nasz kościół, w nasz cmentarz, to jest dla nas istotne, więc w wyniku analizy wielokryterialnej, która zajmowała się tematami społecznymi, udało nam się odsunąć teren realizacji inwestycji i przesunęliśmy się nieco na północ, nieco na zachód i tym samym cała ta miejscowość zostaje na mapie.
Zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, choćby też z tego względu, że jedziemy właśnie drogą szutrową. Drogą, która też będzie miała szczególne znaczenie dla, powiedzmy, tego portu, albo w zasadzie usytuowanie tej przestrzeni drogowej, która za jakiś czas już zmieni kompletnie swoje przeznaczenie. Przechodząc do meritum, proszę mi powiedzieć, co będzie zlokalizowane w tej konkretnej przestrzeni.
tutaj jesteśmy, można powiedzieć, w centrum placu budowy, które będzie tu miało, które będzie się tu działa już niebawem. A patrząc z lewej strony, gdybyśmy spojrzeli oczami wyobraźni, już niebawem będzie tutaj usytuowany na pierwszym planie węzeł kolejowy, nieco dalej terminal i dworzec kolejowy. Także tutaj, gdzie teraz widzimy te wiatraki, to będzie cała nasza infrastruktura. Serce Centralnego Portu Komunikacyjnego. Także powtórzę, terminal lotniska, dworzec kolejowy i nieco bliżej, w stosunku do tego, gdzie teraz się znajdujemy,
tak,
bocznica kolejowa.
A ja się zatrzymałem, żeby widzom na koniec pokazać. Ten wiatrak w oddali to jest punkt, o którym przed chwileczką pani Katarzyna mówiła. Jestem ciekaw, jak ten materiał się zestarzeje i co nas w przyszłości spotka. Fajnie by było na przykład za 10 lat spotkać się ponownie i gdzieś w okolicach lotniska, bo wiadomo, że nie po samym lotnisku, przejechać się ponownie maluchem. Czy coś tytułem zakończenia chciałaby pani dodać?
No mam nadzieję, że jak się spotkamy za te parę lat i dotrzyma pan słowa, będziemy mogli się przejechać w okolicy, że będziemy mogli to podsumować, że jesteśmy dumni z istniejącej infrastruktury, że nikt już nie będzie pamiętał o pewnych kontrowersjach, które działy się na początku realizacji inwestycji i że będziemy się po prostu mogli cieszyć z tego, że mamy taką wizytówkę naszego kraju w postaci Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Jasne, czyli tu na razie jest ściernisko, ale będzie lotnisko.
I kolej
oczywiście trzeba dodać, parafrazując znane powiedzenie. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia na drodze. Także bardzo dziękuję
za serdecznie.
Rozmowę. W komentarzach napiszcie proszę, co myślicie o tej inwestycji. No i co? Dyskutujmy, rozmawiajmy. Do zobaczenia.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00.
Czytał Tomasz Knapik.